audycji Poranny Gość bardzo serdecznie witam panią Annę Łabuszewską, w przeszłości związaną z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, specjalizującą się w tematyce rosyjskiej, publicystkę, tłumaczkę, blogerkę 17 mgnień Rosji, od 1999 roku stale współpracującą z Tygodnikiem Powszechnym, aktualnie prowadzącą w nim rubrykę Rosyjska Ruletka. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Jesteśmy na zakręcie historii, tak? Trzeba powiedzieć, tak wiele dzieje się wokół Rosji, ale też ten pierwszy gracz, Stany Zjednoczone, coraz głośniej odzywają się i szukają porozumienia z Rosją. Na początku zacznijmy od stabilności reżimu Putina. Jak wojna na Ukrainie wpływa na tą stabilność?
Putin wykorzystuje wojnę, bardzo umiejętnie wykorzystuje, jako narzędzie utrwalania swojej władzy. Przypomnijmy sobie, że w zeszłym roku przeprowadził operację wybory prezydenckie, która dała mu kolejną kadencję i możliwość sprawowania rządów. Pogwałceniem konstytucji, ale tego nie podważają ani obywatele, ani Zachód. Pierwszej takiej reakcji, że Putin nie ma legitymacji władzy w związku z tym, że właśnie zmienił konstytucję, że znowu osadził się na Kremlu na podstawie takiego fikcyjnego spektaklu demokracji, jakim były wybory, no jednak zaczynają z nim rozmawiać. Biorą pod uwagę to, że można zacząć z nim rozmawiać. Izolację krajów zachodnich wobec Putina przerwał Donald Trump, który zadzwonił do Putina 3 tygodnie temu i ten telefon zmienił obraz tego, jak teraz będą się układać stosunki, bo to nie tylko chodzi o to, że Putinem Zachód nie rozmawiał, tylko też chodzi o to, żeby zmienić architekturę bezpieczeństwa i sojuszy globalnie na świecie. To jest bardzo trudna, wielowątkowa operacja i nie wiemy, jaki będzie jej finał. Putin zachowuje się wobec, po tym telefonie Trumpa przyjętym z zadowoleniem, zachowuje się bardzo spokojnie, bardzo powściągliwie. Właściwie nie wykonuje żadnych takich entuzjastycznych ruchów. Czeka na propozycję. Ewidentnie czeka na propozycję, sam nie formułuje, w każdym razie w przestrzeni publicznej, nie formułuje nowych warunków czy nowych celów, jakie chce osiągnąć. Wraca do tej retoryki, którą cała rosyjska dyplomacja stosowała jeszcze przed rozpoczęciem wojny. I to te cele Rosja pozostawia niezmienne. Odbudowa strefy wpływów, powstrzymanie NATO, zamontowanie w Kijowie reżimu, który byłby sprzyjający polityce Rosji, zawrócenie Ukrainy drogi na Zachód, a narzędzia do tego, no właśnie, no dostosowuje się w miarę tego, jak zmieniają się uwarunkowania międzynarodowe. Wojna jest tym właśnie jednym z narzędzi wzmacniania i samego Putina na zewnątrz i wewnątrz kraju, jak i w stosunkach z zewnętrznymi partnerami.
Ale wiemy, że Europa, Unia Europejska stosuje kolejne restrykcje wobec Rosji. Czy rzeczywiście te skutki sankcji gospodarczych, czy one mają jakikolwiek wpływ na to, że potencjał ekonomiczny, ale także i militarny Rosji staje się coraz słabszy?
Te sankcje zmuszają Putina i jego obsługę gospodarczą do działań. Jak obejść sankcje, które są wprowadzane, w jaki sposób jeszcze na tym zarobić, prowadzenie takich bypassów, tak, czyli takich zastępczych rozwiązań, wprowadzanie na przykład zakazanych sankcjami towarów poprzez państwa, z którymi Rosja utrzymuje kontakty handlowe. To w bardzo dużym stopniu były wykorzystane na przykład państwa Azji Centralnej, Kirgistan, Kazachstan, także Kaukaz, i to jedna z metod, tak, do transportu też objętej sankcjami ropy naftowej na przykład był wykorzystywany, stworzona wręcz flota cieni, czyli takie statki, które woziły i wożą po morzach, tankowce ropę pod obcymi banderami. No to te sankcje, które są wprowadzane, no są w ten sposób bolesne dla Rosji, bo sprawiają, że towary, które sprowadza Rosja, są dla niej droższe przez to, a to, co próbuje sprzedawać, jest tańsze. Więc oczywiście straty w takim ogólnym bilansie są odczuwalne. Bardzo Rosja też odczuwa to, że bankowe sankcje finansowe są wprowadzane. Teraz jest w grze bardzo ważna dla Rosji część ogólnej właśnie wojny gospodarczej, wojny handlowej z Zachodem, czyli to, w jaki sposób i czy zostaną wykorzystane te aktywa Rosji, które są na Zachodzie i które są zamrożone w tej chwili. Bo Unia Europejska głośno rozmawia o tym, co zrobić z tymi aktywami Rosji. Na razie mamy taką z Moskwy głos rzecznika prasowego Kremla, Dmitrija Pieskowa, który ostrzegł Europę przed wykorzystaniem, odmrożeniem tych środków i wykorzystaniem ich na przykład na dofinansowanie Ukrainy. Powiedział, że Rosja tego tak nie zostawi i że jest to absolutnie niedopuszczalne z jej punktu widzenia. Więc metoda odstraszania.
Są to bardzo duże pieniądze, trzeba pamiętać. A proszę powiedzieć, bo to jest bardzo istotne też, o tym nowym otwarciu na daleki wschód, tak jak wiemy, został otwarty dzięki zaangażowaniu Gazpromu, gazociąg Siła Syberii i to porozumienie pomiędzy Rosją i Chinami. Już od 2024 ten rurociąg transportuje gaz do Chin. Ogromne wpływy finansowe dla budżetu Rosji.
To rzeczywiście jest tak, że ten rurociąg został uruchomiony. Gazprom handluje z Chinami. Ale trzeba też pamiętać, że w związku ze zwinięciem większości kontraktów Europejskich ponosi ogromne straty. W zeszłym roku odnotował taką kolosalną stratę, historyczne minimum. Więc przerzucenie się na kierunek wschodni jest takim środkiem zapobiegawczym Gazprom, żeby utrzymać taką pozycję jednej z najważniejszych firm rosyjskich, które dają do budżetu duże środki. W planach był nowy też drugi gazociąg, Siła Syberii, ale zdaje się, że utknęły rozmowy na temat jego budowy, bo Gazprom nie ma pieniędzy, żeby zbudować taki gazociąg. To jest ogromne przedsięwzięcie, bo trzeba wziąć pod uwagę odległości i to, że to miałoby powstać na terenie niezagospodarowanym, że tam trzeba po prostu ponosić ogromne koszty tej budowy, a partnerzy chińscy z kolei nie wykazują takiego zainteresowania, żeby sfinansować to przedsięwzięcie w chwili, kiedy mogą kupować tańszy gaz czy kondensat gazu. Więc tutaj to zawisło. Jakkolwiek jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że Rosja w tej rozgrywce globalnej próbuje stawiać się na pozycji tego państwa, które ma doskonałe stosunki z Chinami. Podkreślają to, myślę, również w tych negocjacjach z Amerykanami, które się toczą. Jeżeli Stany Zjednoczone, nowe władze Stanów Zjednoczonych liczą na oderwanie Rosji od Chin, no to ta rachuba może się nie sprawdzić, dlatego że jest powiązanie Rosji i Chin w ciągu ostatnich lat narastało i nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy Moskwa może w tej nowej rywalizacji zrezygnować z rozwoju dobrych stosunków z Chinami. Bardzo znamienne jest to, że po telefonie od Trumpa Putin zadzwonił do Pekinu i rozmawiał z Xi Jinpingiem, podał Kreml potem komunikat. Jeśli się spotykają delegacje Rosji i Stanów Zjednoczonych w Rijadzie, z Arabii Saudyjskiej, to takie pierwsze dyplomatyczne rozmowy po latach, to następnie płynie komunikat, że znowu była rozmowa telefoniczna Putin z Xi Jinping i że podkreśliły oba kraje to, że łączą ich najlepsze stosunki w historii. No i tak taki ping-pong na razie trwa. Nie wiemy, jaka jest treść rozmów, czy zapadły jakieś ustalenia na linii Moskwa-Waszyngton, bo proszę sobie przypomnieć, że Trump najpierw mówiąc o Rosji, o zamiarach odmrożenia stosunków z Putinem, zapowiadał, że jego spotkanie z prezydentem Rosji nastąpi bardzo szybko. No, mijają kolejne dni i na razie nikt nie powiedział o tym, w jakim terminie do spotkania dojdzie, jeśli dojdzie.
Ale wiemy, że rosyjski dyktator kusi Amerykanów, także Trumpa, bogatymi złożami cennych metali, proponuje wspólne inwestycje na Syberii i deklaruje gotowość radykalnego zmniejszenia budżetu wojskowego. To się dzieje i to porozumienie ekonomiczne, które wydaje się być najistotniejsze, jest ciągle gdzieś układane.
Być może. Ta karta została położona na stole. We wspominanych przeze mnie rozmowach w Riyadzie uczestniczył Kirill Dmitriew. To on był takim, powiedziałabym, nieoficjalnym członkiem delegacji, być może specjalnym wysłannikiem Putina, właśnie po to, żeby pokazać Amerykanom, jak mogą zyskać dzięki nowemu otwarciu właśnie w stosunkach gospodarczych. Ponieważ wtedy bardzo była istotna sprawa porozumienia surowcowego, tak zwanego surowcowego, pomiędzy Kijowem i Waszyngtonem, to Putin tutaj zagrał swoją kartę właśnie i wrzucił propozycję również uczestnictwa amerykańskich firm w złożach metali ziem rzadkich w Rosji. Tam była jeszcze sprawa ewentualnych wspólnych przedsięwzięć w Arktyce. Nawet nie o Syberię chodziło, tylko o Arktykę. Rosja od kilku lat rzeczywiście próbuje tam swoją obecność zaznaczyć, wyznacza nowe trasy, nowe szlaki handlowe po tych północnych wodach i mówi się o tym, że też poszukuje złóż, które no na razie to są projekty, to jest wszystko w powijakach, ale no kusić można, tak, rzeczywiście to jest taka właśnie pokusa, że możemy tutaj zadziałać wspólnie. Na ile Amerykanie okazali się podatni, czy okażą się podatni na te pokusy, no to czas pokaże. Na razie to są tylko sygnały, to są tylko, też niewiele wiemy, jak te rozmowy przebiegały, no właśnie, jakie konkretnie propozycje zostały przedstawione i jak zostały przyjęte.
A czy możemy coś przewidywać, myśląc już o kontynuowaniu wojny przez Rosję na Ukrainie? Czy Rosja realnie dąży do zakończenia wojny, czy jednak jej celem jest raczej przedłużenie konfliktu i wyczerpanie Zachodu?
Ja myślę, że jedno drugiego nie wyklucza. To znaczy tak, Rosja próbuje wykorzystać wojnę w celu zwiększenia swojego znaczenia w świecie. Putin jeszcze właśnie traktuje wojnę jako takie narzędzie, które przedłuża mu władzę, bo wymusza też konsolidację elit, konsolidację społeczeństwa wokół jego przywódcy. Więc Rosja przez te 3 lata de facto nie osiągnęła celu w Ukrainie, które sobie stawiała. Czyli tak, nie nastąpiła wymiana władz, nie nastąpiły zmiany celów strategicznych Ukrainy, czyli jej członkostwa to w Unii Europejskiej i zintegrowania się z Zachodem, a nie z rosyjskimi inicjatywami. Nie, więc zabrane ziemie to jest kupowane ziemie, czyli część obwodu donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporowskiego oraz Krym zostały wpisane jako już ziemie rosyjskie do konstytucji. Zostały włączone, Putin podpisał dekret, podpisał nowelizację konstytucji.
I to możemy powiedzieć, jest ten realny sukces tej wojny.
Dla Putina tak. Ten sukces można będzie tam zawinąć w jakieś fajne sreberko i sprzedać to właśnie jako znakomity wynik tej zbrodniczej polityki, ale do tego celu też jest jeszcze daleko, dlatego że trzeba się będzie ułożyć choćby z gwarantami bezpieczeństwa, o ile tacy się znajdą, czy to będzie Ameryka, czy to będzie Europa, czy Ameryka i Europa razem. W jaki sposób zostanie rozegrana ta karta właśnie zawieszenia broni, porozumienia pokojowego, tego jeszcze nie wiemy, to wszystko jest jeszcze w biegu. O tym rozmawiają choćby teraz też delegacje Ukrainy i Stanów Zjednoczonych znowu w Riyadzie gościnnym, który staje się takim właśnie pośrednikiem w trudnych rozmowach. To wszystko jeszcze można zarówno posunąć do przodu, jak i zerwać. No, metody, które stosuje Trump wobec Ukrainy, że zawiesza pomoc wojskową, no, zdają się sprzyjać Moskwie. Trump dąży do tego, żeby doprowadzić do przynajmniej zawieszenia broni. Moskwa bardzo tak powściągliwie na to wszystko reaguje. Cały czas, proszę to mieć na uwadze, przecież cały czas dziennie Rosja atakuje Ukrainę i to cele cywilne, więc trudno powiedzieć, że to jest taka wojna wyłącznie pomiędzy armiami. Są ataki rakietowe, ataki dronowe albo kombinowane i cały czas codziennie mamy doniesienia o atakach, więc ta wojna jest kontynuowana. Nie ma sygnału, że Rosja chciałaby właśnie w celach pokojowych choćby wykonać jakiś gest dobrej woli. Na to być może przyjdzie czas. Zobaczymy, jaka będzie taktyka Rosji. Na razie ta taktyka wygląda tak, że czekamy, zobaczymy, jakie będą propozycje. Tutaj mamy właśnie wyłożone na stół karty jakichś ewentualnych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i no dalej będziemy grać o to, jak będą wyglądać porządki w Nowym Ładzie Międzynarodowym. No to też jest taka ważna karta, którą Rosja chce położyć na stole.
Choć wiemy, że 80. rocznica zwycięskiej II wojny światowej jest już przygotowywana, wojna ojczyźniana i wielka rocznica, Putin chciałby jednak pochwalić się tym i cieszyć, że także ta wojna daje Rosji zwycięstwo. Temat bardzo trudny. Dziękuję za tą rozmowę i za udział. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej dojdzie do pokoju.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Też mam nadzieję, że dojdzie do pokoju, bo jak mówiłam, codziennie giną ludzie.
Dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Anna Łabuszewska, specjalizująca się w tematyce rosyjskiej, publicystka, tłumaczka, blogerka 17 mgnień Rosji, współpracowniczka Tygodnika Powszechnego z rubryką Rosyjska Ruletka. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.